List Pawła do Galacjan to nie jest list kurtuazyjny. Nie wysyłał im listu tylko z pozdrowieniami. Co tam u was słychać? Dawno nie byłem. Cieszę się, że wszystko w porządku. Ale po krótkim wstępie i pozdrowieniach już czytamy, że jest to list interwencyjny. Że Paweł rozpoznaje w Galacji sytuację kryzysową. Pierwszy rozdział, 6-7 wers czytamy. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Widzimy więc, że problem, który skłonił Pawła do pisania listu, był poważny. Jacyś ludzie chcieli przekręcić Ewangelię Chrystusową. To jest przekręt. Ten, z którym nie mamy do czynienia, widzimy wokół nas to drobne przekręty, ale Ewangelię Pana Jezusa chciał przekręcić ktoś. I to musieli być ludzie wpływowi, skoro zdołali wprowadzić zamęt, bo pisze Paweł, że sieją zamęt. Więc to nie były nieważne słowa nieważnych ludzi, które spłynęły i wszyscy zapomnieli, że ktoś tam coś wymyślił. Ten to zawsze wyskakuje jak Filip z konopi. To musiał być ktoś, kto miał znaczenie w zborze w Galacji i musieli być w tym gorliwi, musieli być aktywni, przekonywający, skoro ktoś w kościele ich słuchał, musieli być na tyle głośni i zaangażowani w tą swoją misję, skoro wieść o tym dotarła aż do Pawła, tam gdzie był. Więc mamy sytuację, że oto gorliwi i prawdopodobnie wpływowi wierzący wywołują poważny kryzys w kościele w Galacji. Na czym polegał ten problem? Jak była przekręcana Ewangelia? No to ci ludzie, zakładam, że gorliwi chrześcijanie, że nie robili tego z pobudek całkowicie przewrotnych, żeby zniszczyć Kościół, ale chcieli dobrze. I oni odwodzą swoich braci i swoje siostry od Ewangelii Chrystusowej, która jest Ewangelią wolności, do takiej Ewangelii, o której mówi potem Paweł w 2:4, żeby nas podbić w niewolę. Albo w tłumaczeniu tysiąclecia jest napisane, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę. Od Ewangelii wolności z powrotem do niewoli. Wiersz 8 i 9 1 rozdziału mówi, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jaką Ewangelię zwiastował Paweł? Jaką Ewangelię zwiastował Barnaba, ci, co przybyli z Pawłem do Galacji? Jaką Ewangelię przyjęli Galacjanie, którą potem chciano przekręcić? 2 rozdział od 16 wersetu czytamy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, pisze Paweł. W liście do Rzymian 3:20 na ten temat dodaje, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Poznanie, ale nie uwolnienie od grzechu. Nie zwycięstwo nad grzechem. Zakon nie przyniósł zwycięstwa nad grzechem, tylko znajomość grzechu. Gdyby przez zakon było usprawiedliwienie, wtedy Chrystus daremnie by umarł, 2:21. A Chrystus nie umarł daremnie. Wierzymy, że Chrystus umarł dla nas i że ma to kluczowe znaczenie dla naszego życia, a nie, że ktoś tam gdzieś przyszedł, zabili go, nie ma go. Daremnie umarł. Ale czy to znaczy, że Ewangelia Chrystusa, że Ewangelia, którą głosił Paweł Galacjanom, była, jest sprzeczna z przekazem Starego Testamentu, na który powoływali się ci gorliwi wierzący? Przecież Jezus sam powiedział, łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć niż przepaść jednej kresce z zakonu. Łukasza 16:17. Albo w Ewangelii Mateusza 5:17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Więc nie może być sprzeczności. Ale o tym właśnie pisze Paweł do Galatów. Że Jezus przyszedł, aby to stare przymierze, ten zakon podany w Starym Przymierzu wreszcie wypełnić. To, czego nie mogli wypełnić przez te setki, tysiące lat. Dzięki temu, że Jezus przyszedł, wreszcie możecie to wypełnić. Nie odrzucajcie tego. Bo czymże więc jest zakon 3.19? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Aż do przyjścia Pana Jezusa został dany zakon. Ale czytamy dalej rozdział 3, 23-25. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Czyli było jakieś zamknięcie, jakaś straż, coś na kształt jednak niewoli. Dopóki wiara została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Nie ma sprzeczności pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Nie ma sprzeczności pomiędzy zakonem a Ewangelią Jezusa Chrystusa. Słowo Boże nazywa zakon przewodnikiem do Chrystusa, a Ewangelia Jezusa Chrystusa to jedyny możliwy, prawdziwy, Boży sposób na to, żeby zakon mógł być wykonany. Żeby prawo Boże mogło być żywe w naszym życiu. Zakon dając poznanie grzechu, Stary Testament dając poznanie grzechu, jednocześnie wskazuje już na Chrystusa, dzięki któremu dopiero będzie możliwe, żeby zakon wszedł w życie. Wskazuje na Chrystusa, który zwycięży grzech. I dzięki zwycięstwu Chrystusa my będziemy mieć zwycięstwo nad grzechem. I zakon przestanie być martwy. Chrystus jedynie może nas uwolnić od grzechu. Nieznajomość grzechu. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, pisał Paweł, jak czytaliśmy. I rzeczywiście, Stary Testament to jest historia czego? Upadków i podniesień. Upadków i wzlotów narodu wybranego, ludu Bożego, ludu, który wybrał sobie Pan i któremu przekazał ten zakon. Przekazał go fizycznie Mojżeszowi, ale mieli go zapisane w księgach mojżeszowych i cały rytuał, religia żydowska skupiała się na tym, żeby wykonać to wszystko, co tam jest napisane. Izrael próbuje osiągnąć usprawiedliwienie z uczynków zakonu, ale zawsze w końcu mu się nie udaje. Zawsze w końcu zawodzi. Odchodzi od Pana, porzuca przymierze. Do czasu, aż coś się zacznie dziać. Do jakiegoś nieszczęścia. Do jakiejś kary, do opresji, na którą Bóg pozwala. Do klęski, niewoli, do jakiejś trwogi. A jak trwoga, to do Boga. I wtedy sobie przypominają, ale mieliśmy przymierze. Trzymaliśmy się zakonu, i Pan nam błogosławił i uwalniał nas od naszych nieprzyjaciół. Dawał nam zwycięstwo nad tymi, którzy stawali u naszych granic albo na naszej drodze. Przypomnijmy sobie, wracajmy do tego miejsca. I znowuż budziła się gorliwość o zakon Pana, ale ta gorliwość wystarczała znów na krótko. Dlaczego wystarczała na krótko? Bo potem opresja mijała i zapominali, kto ich wyrwał z rąk Midianitów, Filistynów, Asyryjczyków, czy kogo tam jeszcze. Zapominali. Następne pokolenie i następne pokolenie już nie wiedzieli, już nie przekazywali sobie, a nawet to były takie, wiecie, opowieści z starych ludzi tam, co to się działo. I nawet przez pewien czas jeszcze czcili Boga wargami, jak to czytamy, ale ich serca już były coraz dalej od Niego, ich serca były coraz dalej od zakonu i zakon znowu umierał. I okazywał się nieskuteczny. W księdze Ezechiela w 36 rozdziale czytamy taką kwintesencję tego. 36 rozdział. W 17 wierszu mówi Ezechiel, mówi Bóg przez Ezechiela. Kiedy dom Izraela mieszkał w swojej ziemi, czyli w tej, która opływała mleko i miód, kiedy mieli ten dobrostan, kiedy mieli fajnie, kiedy mieli to, czego się spodziewali, co obiecał im Bóg, wówczas splugawili ją swoim postępowaniem i swoimi czynami. W wierszu 18 i wylałem moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi. 19 wiersz i rozproszyłem ich. 20 wiersz, nie wystarczyło, że ich rozproszył. Dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana, który musiał się wynieść ze swojego kraju. To jest obraz Izraela żyjącego pod zakonem. I to jest obraz Kościoła, który by próbował żyć pod zakonem, na starą modłę. Kiedy ludzie wierzący próbują żyć sprawiedliwie, na podstawie prawa, na podstawie zakazów, nakazów, pilnują się nawzajem, będą tego starali się przestrzegać, będą sobie patrzeć na ręce, zawodzą. Jedni prędzej, drudzy później. Jedni częściej, drudzy rzadziej, ale wszyscy zawodzą. Każdy zawodzi. Jest to zgodne z naszym doświadczeniem, które mamy, jest to zgodne z tym, co jest napisane w Biblii, że każdy zawiedzie, jeżeli tak będzie próbował żyć. Rzymian 3:23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 5:12. Na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albo wcześniej 3:10. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, pisze Paweł. I robi się taka sytuacja paradoksalna. Im więcej gorliwości ludzie okazywali o zakon przed światem, im bardziej głosili ten zakon, im bardziej pilnowali swoich braci, im głośniej piętnowali cudze grzechy, im gorliwiej prostowali cudze drogi i nauczali prawdziwej wiary, tym większy później był wstyd, kiedy sami upadli. Tym bardziej spektakularny był to upadek. I przynosili wstyd temu, co głosili, temu, w co wierzyli. Ośmieszali ten zakon, o który byli tak gorliwi. I dlatego, kiedy tamtych przesiedlono pomiędzy obce ludy, oni mówili, my jesteśmy ludem Pana. A potem bezcześcili Jego święte imię i przynosili temu Panu wstyd, jak czytaliśmy w Ezechiela. Przez to, że plugawili je swoim postępowaniem i swoimi czynami. Bo głosili jedno to, co słuszne, ale byli zbyt słabi, żeby w tym wytrwać i dawali antyświadectwo. I dlatego, kiedy obrońcy zakonu zaczęli działać w kościele w Galacji, to Paweł już wiedział, czym to pachnie, czym to grozi, jak to się skończy. I dlatego tak dramatycznie do nich pisze, kto was opętał, Galacjanie? Tu, słuchajcie, to jest mocne. Kto was opętał, że tak dobrze zaczynaliście, a tak byle jak, tak marnie chcecie skończyć? Bo dobrze zaczynaliście, ja to widziałem, ja to pamiętam. A teraz w którą stronę idziecie? W ślepą uliczkę. W tej uliczce już byli. Ja jestem Żydem. I jako Żyd w tej ślepej uliczce już byłem. Nie idźcie tam. Jest Boże rozwiązanie. Jest Boży plan na to. Nie jesteśmy zgubieni w naszych słabościach, ale to rozwiązanie jest inne niż wam się wydaje, inne niż teraz nauczacie swoich braci, inne niż wprowadzacie zamęt w Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, bo innej Ewangelii nie ma. Jest Boże rozwiązanie problemu słabości człowieka. Czy nie widzicie, że zakon już na to wskazuje? Czy nie widzicie, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa? A przewodnik prowadzi w tą stronę, wyznacza cel. A wy chcecie tą drogą iść, ale w przeciwnym kierunku. Pod prąd. Po co? Skoro człowiek nie może przystąpić do Boga na podstawie swojej sprawiedliwości, bo nie jest w stanie wykazać się przed Bogiem swoją sprawiedliwością, bo nie jest w stanie przed Bogiem stanąć sprawiedliwy i powiedzieć, Panie, wykonałem wszystko. Nie ma takiego człowieka. Skoro człowiek nie może stanąć tak przed Bogiem na tej podstawie, to na jakiej podstawie może człowiek stanąć przed Bogiem? Tylko w oparciu o Boże miłosierdzie. Nie ma innego sposobu. Na podstawie Bożego miłosierdzia, które On okazał nam w Jezusie Chrystusie. Na podstawie usprawiedliwienia, które mamy w Nim. Nie na podstawie swojej sprawiedliwości. Na podstawie Jego sprawiedliwości. Tylko tak możemy przystąpić do Boga. Inaczej poginiemy. Tak jak to Bóg zapowiadał wtedy, kiedy wyprowadził swój naród z Egiptu. Nie przystępujcie do mnie, jeżeli jesteście nieczyści. Musicie się oczyścić. Ale to jest w Starym Testamencie. Mówi im Paweł, to jest tam napisane. Wy się powołujecie na Stary Testament, to przeczytajcie dobrze. Na podstawie nie własnej sprawiedliwości z uczynków zakonu, ale na podstawie Bożego miłosierdzia i na podstawie Bożej sprawiedliwości. Modlitwa Daniela zapisana w 9 rozdziale Księgi Daniela, wiersz 18 pisze, albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. I to Stary Testament mówi. To nie listy Pawła. Albo Izajasz 54:17, takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Ode mnie pochodzi. Nie możecie polegać na swojej sprawiedliwości, bo nie jesteście w stanie. Ale Bóg dał rozwiązanie. I Stary Testament nie tylko pokazuje bezsilność tego człowieka, który poznał zakon Pana, ale nie umie w nim wytrwać. Nie tylko pokazuje upadek narodu wybranego, który ten zakon otrzymał fizycznie od Pana, ale nie umie przymierza dochować. Nie umie dochować wierności przez wieki. Tak? Ale Stary Testament także ogłasza, że Bóg ma lepszy plan. Bóg ma plan, który to rozwiąże. I Bóg obiecuje już w Starym Testamencie, że On to wykona, że On to zrealizuje. I bracia i siostry, On obiecał już wtedy, że to zrealizuje dzisiaj w moim i w Twoim życiu. Boża obietnica jeszcze ze Starego Przymierza mówi, że On to chce zrobić w Twoim i w moim życiu. I On to robi. I Stary Testament nawet już objawia, jak to się stanie. Oni mogli tego jeszcze nie rozumieć. To mogło być dla nich zakryte. Te objawienia głoszone przez proroków dotyczące przyjścia Pana Jezusa i tego, co On zrobi, mogło być dla Żydów zbyt trudne. Oni oczekiwali, ale dobrze nie wiedzieli czego. Wiemy potem z Nowego Testamentu, okazywało się, że oczekiwali króla, który ich wyzwoli spod władzy Rzymian. Różnych rzeczy nie rozumieli. Ale czy my możemy nie rozumieć, my, którzy poznaliśmy już Ewangelię Jezusa Chrystusa, do czego odnoszą się te proroctwa Starego Testamentu? Nie, one wskazują na Boże rozwiązanie. I my dzisiaj musimy to zrozumieć. I czytaliśmy przed chwilą, ja czytałem fragmenty z Ezechiela, 36 rozdział, od 17 wiersza, o tym, że kiedy dom izraelski mieszkał w swojej cudownej ziemi, to skalał ją przez swoje postępowanie. I Bóg mówi, wylałem moją złość na nich, rozproszyłem ich, ale dokądkolwiek przybyli, chociaż ich rozproszyłem dalej, bezcześcili moje święte imię. Ale posłuchajcie, co było dalej. Od 21 do 29 wiersza. Mówi Bóg tak przez Ezechiela. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam. Nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Ja działam. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. I słuchajcie, jak Bóg zaplanował i w jaki sposób okazał się święty wśród swojego narodu. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości. I od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Kto to miał zrobić? Bóg powiedział, ja to uczynię. Ja to uczynię. To, czego wy nie potraficie, ja uczynię. Przez mojego ducha. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. To mówi Bóg. Ja wybawię was od waszych nieczystości. Nie wybawicie się sami. Ja was wybawię, mówi Bóg. Sprawię, że wzejdzie zboże, rozmnożę je, nie dopuszczę do was głodu. W 31 mówi, wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i się zawstydzicie. Będziecie się rumienić, 32. W 33 Bóg oświadcza, gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, oczyści nas Bóg. Wtedy, co mówi dalej, odbuduję wasze ruiny. Zapełnię to, co spustoszone. Obwaruję was, czyli otoczę was moim murem. Będziecie bezpieczni w moich ramionach wtedy. 35 wiersz. Gdy was oczyszczę ze wszystkich waszych win, wtedy odbuduję mój Kościół. Odbuduję mój Kościół wśród was oczyszczonych przeze mnie. I poznają narody, że to ja odbudowałem. Odbiorę dla siebie chwałę przez to, że wszyscy, którzy będą patrzeć na to z zewnątrz, powiedzą, to zrobił Bóg. To zrobił Bóg. I żaden z was nie odbierze mojej mi chwały, mówiąc, że to ja zrobiłem. Bo to nieprawda. Żaden z nas nie odbierze Bogu chwały, twierdząc, że się sam usprawiedliwił, że jest w stanie, że jest taki dobry, taki mocny, taki silny, taki wytrwały, że ma taki charakter, że całe życie przeżył tak czysto, po Bożemu i oto jestem świadectwem. Tak? Jest świadectwem samochwalstwa. To czyni w nas Bóg, bo inaczej się nie da. My nie jesteśmy w stanie. I Bóg odbierze sobie z tego chwałę. I wszystkie narody powiedzą, to zrobił Pan. Ja odbudowałem. Poznają narody, że to ja, Pan, odbudowałem. 36 wiersz. A stanie się to przez mojego ducha, którego dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. 27. Ja to uczynię przez mojego ducha. Dzisiaj Bóg chce zabrać mnie i ciebie z miejsca, w którym jesteśmy. Z miejsca, które się prawdopodobnie nie podoba ani tobie, ani Panu Bogu. Bóg chce cię zabrać, jak czytamy w 24 wersie, i przyprowadzić do miejsca, które dla ciebie przeznaczył. On chce to zrobić. I zabiorę was. I zabiorę was spośród narodów i sprowadzę was do ziemi, którą wam przeznaczyłem. To jest Boży plan dla ciebie i dla mnie na dziś. Bóg chce ciebie zabrać z tego miejsca, w którym ci jest tak źle i w którym jesteś taki niedobry. Tak mówi do mnie Słowo Boże. Zabiorę cię stamtąd. Postawię cię na miejscu, na którym chcecie widzieć. Na miejscu, na którym chcecie mieć cię postawię. Co ty na to? Pyta nas dzisiaj Słowo Boże. Dalej. 25. Bóg wie, że potrzebujemy oczyszczenia. I Bóg deklaruje, że On sam chętnie nas oczyści. 25 wers. Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. Od tego, co nas odciąga od Pana, od tego, czym grzeszymy, Bóg chce nas oczyścić. Jak On tego dokona? Przemieniając nas od wewnątrz. 26 wers. Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Ale jak to się stanie? Czy przez operację kardiochirurgiczną? Nie, nie podlegamy transplantacji w Zabrzu, tylko się to stanie przez napełnienie Duchem Świętym. Wiersz 27. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Wtedy dopiero, kiedy mojego ducha dam do waszego wnętrza, wtedy dacie radę. Będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Halleluja! To jest Boży plan. To jest Boży plan, na który wskazuje nie kto inny, tylko prorok starotestamentalny Ezechiel. I oni to słowo znali. I sieją zamęt w Galacji. Zamiast brać to, co mówi Bóg. I Paweł mówi, dobrze zaczęliście właśnie od Ducha Świętego, który was uzdalnia, który wam umożliwia. Nie wycofujcie się teraz. Jesteśmy zbyt słabi, zbyt chwiejni, zbyt niestali, żeby ustrzec się grzechu. Taka jest prawda. Tacy jesteśmy marni. Ale Duch Święty nie jest. I to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość od Pana dzisiaj. Duch Święty nie jest zbyt słaby. Nie jest chwiejny. Nie jest niestały. Dlatego to, czego my nie jesteśmy w stanie osiągnąć o własnych siłach, to staje się łatwe i to zaczyna samo przychodzić, kiedy Duch Święty jest w nas. Kto już to przeżył, to wie, o czym mówię. Kiedy Duch Święty zamieszka w tobie i nagle się okazuje, że to, z czym walczyłeś przez lata i zawsze byłeś za słaby, to cię już w ogóle nie nęci. Straciło swój powab. Nie musisz się szarpać. Nie musisz się szarpać. Mogą cię namawiać. Miesiąc temu nie musieli cię namawiać. Ty namawiałeś. Ja to pamiętam. A potem nagle mogą sobie namawiać. Po prostu no koniec. Nie smakuje, nie ciągnie. Nie muszę. Nie chcę. Nie będę. Bóg jest dobry. Ile takich świadectw znamy o ludziach, którzy zostali uwolnieni w jednym dniu, w jednej chwili. Od nałogów, które ich niewoliły latami, zniszczyły ich rodzinę. Zniszczyły ich życie, ich pracę zawodową. Wszystko stracili z powodu nałogu, który był silniejszy, ale nie od Ducha Świętego. Nie od Ducha Pana Boga. A Pan Bóg mówi, to jest dla was. Ja was dzisiaj chcę zabrać z tego miejsca słabości i postawić was w miejscu siły. A to jest możliwe, kiedy przyjmiecie mojego ducha do swojego wnętrza. Kiedy mój duch zamieszka w tobie, to zobaczysz, co to znaczy. To jest jedyny sposób, żeby się oczyścić, żeby się uświęcić. Społeczność z Duchem Świętym. Potrzebujemy Ducha Świętego. Rozpaczliwie potrzebujemy Ducha Świętego. Czasem myślimy sobie, chciałbym mieć Ducha Świętego. Chciałbym mieć mądrość, bo On obdarowuje mądrością, poznanie, które daje Duch Święty, miłość. Chciałbym mieć moc Ducha Świętego. Nie tak dla siebie, ale dla Kościoła, żeby czynić dobre rzeczy. Chciałbym mieć dary duchowe, żeby pięknie służyć Bogu w tym zborze, w którym mnie Pan postawił. Chciałbym prorokować. Chciałbym wkładać ręce na chorych i żeby byli uzdrowieni. Wyganiać demony z tych, którzy są pod opresją. Chciałbym mieć dar nauczania, żeby Kościół był budowany słowem, które mi daje Duch Święty. Panie, daj mi Ducha Świętego. To wszystko jest dobre. To wszystko jest potrzebne. Ale dzisiaj Pan Bóg mówi do nas, pragnijcie mojego ducha, żeby żyć czystym życiem. Ja chcę zobaczyć w was pragnienie mojego ducha po to, żeby on was oczyścił. Pragnijcie mojego ducha, żeby przestrzegać moich przykazań. Pragnijcie mojego ducha, żeby przywdziać moją sprawiedliwość i żeby wziąć moje zbawienie. Do tego potrzebujecie mojego ducha. Czy pragniecie mojego ducha? Ja chcę wylać mojego ducha, ja chcę was napełnić, ale czy pragniecie? Czy macie taką motywację? Panie, pragnę i potrzebuję Twojego ducha, bo nie daję rady z moimi słabościami. Nie daję rady. Ale wiem, że Ty masz moc. Panie, nie po to, żeby się popisywać. Nie po to, żeby o mnie uważali, jaki to z niego. Nie wiadomo kto, kaznodzieja, sługa Boży, mąż Boży, wielki prorok. Panie, jak zechcesz, to wszystko zrobisz z tym, z kim chcesz. Będziesz używał nas tak, jak chcesz. Ale ja pragnę Twojego ducha, bo muszę się wyzwolić z moich słabości. Bo pragnę wykonywać wiernie Twoje przykazania. Potrzebuję Twojego ducha, żeby On mnie wzmocnił przeciwko słabości mojego ciała. Bo chcę być zwycięzcą dla Ciebie. Chcę być w miejscu, w którym Ty chcesz mnie widzieć. To potrzebuję Twojego ducha, pragnę go. Czy mamy takie pragnienie w sercu? Bóg dzisiaj pragnie wzbudzać to pragnienie w naszym sercu. Pragnienie Jego ducha po to, żeby żyć czystym i świętym życiem i podobać się Panu. Tymczasem my myślimy sobie, chciałbym otrzymać moc Ducha Świętego, ale jestem tylko słabym, grzesznym człowiekiem. Jak ja mogę o coś takiego prosić Pana? Tyle już razy wyznawałem przed Bogiem swoje winy, pokutowałem, a potem znowu upadałem. Bóg widzi, jak marnie mi idzie. Nie jestem godzien, żeby otrzymać takie dary. Nie jestem godzien, żeby otrzymać Ducha Świętego. Nie jestem gotowy może, żeby otrzymać Ducha Świętego. Jeszcze muszę się przygotować. Będę się starał. Może kiedyś, kiedy Pan Bóg zobaczy, że już mi dobrze idzie, to wtedy napełni mnie swoim duchem i wtedy pójdę naprzód i będę służył w mocy ducha w Kościele. Tak? I tak modlimy się czasem. Panie, pomóż mi oczyścić moje życie, żebyś mógł mnie napełnić. Fajna modlitwa, co? Ale nie do końca biblijna. Tak, On może Ciebie i mnie napełnić, ale nie, ja nie mogę oczyścić swojego życia. Ja nie mogę oczyścić swojego życia. Próbowaliście już oczyścić swoje życie? Swoją siłą? No jak długo starczało sił? No jak długo starczało zapału? Ile potrzeba było czasu, żeby zapomnieć o tym, żeby dogadać tamtemu? Także dobra modlitwa fajnie brzmi, ale bez Ducha Świętego nie damy rady. Bez Ducha Świętego nie damy rady. Kolejność jest odwrotna. Bez Ducha Świętego będę ciągle za słaby. Bez Ducha Świętego ciągle zawiodę. Dopóki będę wierzył, że o własnych siłach, na podstawie mojej znajomości Bożego prawa, zbliżę się do Boga, to jestem przegrany, bo nie dam rady. To jest tylko możliwe przez Ducha Świętego. List do Tytusa, 3 rozdział, 5-6 wers. Zbawił nas, nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Zbawił nas przez kąpiel odrodzenia i przez odnowienie przez Ducha Świętego. 2 Tesaloniczan 2:13. Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Przez Ducha, który uświęca. Czy pragniemy Ducha, który uświęca? Pragnijmy Ducha, który uświęca. List do Rzymian 8:11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha Świętego, który mieszka w was. Nasze życie, nasze zbawienie jest przez Ducha Świętego, który zamieszka w nas. Bo Duch Święty w nas to oczyszczenie, to odnowienie. Duch Święty w nas to uświęcenie i zbawienie. Duch Święty w nas to życie. To jest to ożywcze tchnienie, o którym czytamy w następnym rozdziale Ezechiela. O martwych kościach. Ale przyszło ożywcze tchnienie, tchnienie Ducha Świętego. Duch Święty w nas to jest odbudowa z ruin, to jest napełnienie, zaludnienie tego, co spustoszone, jak czytamy w 36 Ezechiela. Nie możemy myśleć, jak oczyszczę, jak odbuduję, jak wypełnię to, co spustoszone w moim życiu czy w moim kościele, to wtedy może będę godzien, żeby otrzymać Ducha Świętego. Bo prawda jest taka, że nie zrobimy tego bez Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby się oczyścić, żeby się odbudować. W naszym życiu, w naszym kościele potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nas odnowił i uświęcił. Potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Ducha Chrystusa. Potrzebujemy, czy czujemy, czy wiemy to dzisiaj? Potrzebujemy przyjść pod krzyż Chrystusa z naszymi słabościami i powiedzieć: Panie, napełnij nas Twoim Duchem, żebyśmy wreszcie zrobili z tym porządek w naszym życiu. Potrzebujemy przyjść pod krzyż Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy teraz wysłuchali świadectwa Jurka. Chodź, proszę, powiedz, co